Dobry wieczór Państwu. Kolejny odcinek dyskusyjnego klubu muzycznego Wszystko Gra Filharmonii Krakowskiej i po raz kolejny Łukasz Borowicz, maestro Łukasz Borowicz jest u nas. Szanowni Państwo, to co się działo wczoraj na koncercie, to naprawdę można powiedzieć jednym słowem. Było rewelacyjnie, emocji tyle, owacja na stojąco, muzyka niezwykła. Kochamy, naprawdę kochamy Wojciecha Kilara za wszystko, co stworzył. A te utwory, ten dobór, który Państwo usłyszycie za chwilę na koncercie, bo dzisiaj będzie powtórzony ten wczorajszy koncert, naprawdę jest doskonały. Dzisiejszy klub poświęcony jest właśnie Wojciechowi Kilarowi i ja chciałam jeszcze tutaj powitać panią Marię Wilczek-Krupę, autorkę książki o Kilarze. Maria była gościem naszego odcinka w grudniu poświęconego Góreckiemu, bo też jak państwo doskonale wiecie, jest autorką książki o Góreckim, a dodam, że to nie są jedyne książki na jej koncie, także pisz Maria jeszcze, bo dobrze się to wszystko rozchodzi i dużo fantastycznych informacji możemy uzyskać. Maestro Łukasz Borowicz, ja tylko przypomnę, że jest dyrektorem i dyrygentem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. To jest ważne, trzeba to zawsze podkreślać. Jest jednocześnie, co też jest ważne z punktu widzenia Krakowa, pierwszym dyrygentem gościnnym Filharmonii Krakowskiej. I tak, jeżeli popatrzymy w ogóle na historię, na to, co się dzieje w muzyce, to można powiedzieć, że nosi pan bardzo gorące nazwisko, taką terminologią, że powiem sportową, gorące nazwisko, które jest właściwie rozrywane nie tylko w Polsce, ale i za granicą, bo jak wiem, kalendarz jest szczelnie wypełniony i wcisnąć tam jakiś koncert jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Ja dodam to tylko z takiego kronikarskiego obowiązku, że pan Łukasz Borowicz jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie, która teraz się nazywa Uniwersytetem Muzycznym. Był w klasie pana Bogusława Madeja i tam też uzyskał tytuł doktora, ale już pod skrzydłami Antoniego Wita, który też łączy nas z Krakowem, nie tylko dlatego, że jest z Krakowa, ale również dlatego, że jest od lat związany z Filharmonią Krakowską, z tym budynkiem, poprzez radiówkę, która tu działała w dawnych latach. No a przede wszystkim jest honorowym dyrygentem Filharmonii Krakowskiej, więc to jest niezwykła taka korelacja. Myślę, że warto to zauważyć. Więcej o życiorysie pana Łukasza mówić nie będę, bo jest dostępny wszędzie, we wszystkich mediach. Jest państwu też doskonale znany, bo jest to też artysta, który naprawdę ma na swoim koncie wiele, wiele dokonań. A gdybyśmy popatrzyli chociażby tylko na płyty, to tych płyt jest około 120 albumów. Większość jest nagradzana, niektóre wielokrotnie, wielkie nagrody zdobyte. No ale skoro jesteśmy przy płytach, to chciałam też zwrócić uwagę, bo wczoraj wieczorem doszła smutna wiadomość do nas. Mówię tutaj o tym, że zmarła pani Ewa Podleś. Niezwykła artystka, niezwykła śpiewaczka, obdarzona przepięknym głosem, takim altem, właściwie kontraltem, znana z wielu doskonałych realizacji, a też przy okazji wspaniały, naprawdę wspaniały człowiek, cudowny i to jakoś tak smutno się zrobiło, a wiem, że pan nagrywał z nią płyty.
Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Kłaniam się. No rzeczywiście, to jest mnóstwo wspomnień, ponieważ miałem absolutny szczęście, zaszczyt, mogąc wielokrotnie towarzyszyć pani Ewie Podleś podczas różnych koncertów. To były recitale z różnymi zespołami. To była Sinfonietta Krakowia, Polska Orkiestra Radiowa parokrotnie, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. W różnych repertuarach, w różnych właśnie takich całych zestawach repertuarowych. No i też byłem dzięki pani Ewie Podleś, dzięki panu profesorowi Marchwińskiemu, mogłem odwiedzić festiwal Rossiniego w Pesaro, gdzie pani Ewa była honorowym gościem, Alberto Zedda, też niestety już nieżyjący, znakomity specjalista od Rossiniego, był dyrektorem tego festiwalu i tam miał miejsce właśnie specjalny recital w ramach festiwalu rossiniowskiego. To zupełnie, to podejście Włochów do muzyki operowej jest ogólnie znane, ale muszę Państwu przyznać, że najpiękniejsza scena chyba, jaką w życiu widziałem dotycząca opery, polegała na tym, że miejsca na Jaskółce, gdzie obserwowaliśmy spektakle, bo po próbach wolne wieczory były, a oczywiście biletów już nie było, no ale powiedzieli, że dadzą nam wejść. Pierwszego wieczora się nie do końca zorientowałem, o co chodzi. Osoby, które stały na początku kolejki, która była dość bezwładnie puszczona do drzwi, wbiegały na wąskie schody, którymi się biegło na samą górę teatru i ta osoba, która biegła pierwsza, najczęściej, żeby się nie dać wyprzedzić, biegła na szeroko rozstawionych nogach pod górę. Po prostu chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby nie dać się minąć, bo ten, kto pierwszy, ten zajmował miejsca, gdzie było coś jeszcze widać. Natomiast większość osób siedziała przed takimi balustradami, które zapobiegały, żeby ktoś tam nie zleciał te 5 pięter w dół, tylko po prostu ta balustrada była na nieszczęście słuchaczy akurat na wysokości wzroku. W związku z tym albo się widziało orkiestron albo sufit, ale nigdy sceny. W związku z tym byłem świadkiem parokrotnie sytuacji, w których to operomani, i to były też osoby, powiedziałbym, daleko poza wiekiem szkolnym, także to dodatkowo wymagało na pewno wysiłku, klęczały. Ponieważ kiedy klęczało się podczas jakiejś wybitnej arii w ten sposób, to można było tę arię oglądać po prostu bez kręcenia głową. I widok po prostu osób słuchających Rossiniego na kolanach, z takim wręcz nabożnym wyrazem twarzy, takie rzeczy tylko w Pesaro. I to ta publiczność, która jest przyzwyczajona no właśnie do jakichś absolutnych wzlotów, Ewa Podleś absolutnie ich powaliła. No, to była artystka totalna, artystka niesamowita, chyba jedna z najbardziej wymagających śpiewaczek, jakie w życiu widziałem, jeżeli chodzi o samą jakość tego towarzyszenia muzycznego. I tutaj od razu partner cudowny, mąż pani Ewy Podleś, profesor Marchiński, który zakazywał używania słowa akompaniament. On zawsze mówił o towarzyszeniu, że nie ma akompaniowania, jest towarzyszenie. I właśnie próby tego towarzyszenia zawsze się odbywały u państwa w domu pod Warszawą. To była cała wyprawa. No i tam czekali, prawda, fortepian. I z Anną Marchwińską, córką profesora Marchwińskiego, przy fortepianie zawsze ten cały repertuar musieliśmy bardzo dokładnie przeżyć, bo to, że tam wolniej, szybciej, to w ogóle nie w tych kategoriach. To zawsze było wyczucie tego momentu, kiedy ma być akord, żeby pani Ewa nie przerwała i powiedziała za wcześnie, za późno, jeszcze raz, ale to właśnie to było niesamowite. No i potem podczas prób wszystkie zespoły to podkreślały właśnie, że ona z jednej strony była właśnie taką wymagającą bardzo partnerką, jeżeli chodzi o to towarzyszenie, a z drugiej strony śpiewała w sposób taki, że to wszystko było gdzieś naturalne. Wystarczyło się absolutnie poddać muzyce, przestać zastanawiać się nad jakimś mikromilimetrowym przesunięciem, tylko po prostu jakby pójść za głosem serca i wtedy to wszystko działało. Cudowna para genialnych, wspaniałych państwa, których już nie ma. I profesor Marchwiński odszedł niedawno i pani Ewa. Także no, ten świat operowy będzie zupełnie już inny. To jest ogromnie smutna sytuacja, tym bardziej, że indywidualność no, była taka, powiedziałbym, nieporównywalna. Ja drugiej takiej osoby ze świata operowego nigdy nie spotkałem o takiej osobowości po prostu totalnej. Ja używam tego słowa z pełną świadomością. Po prostu mógłbym długo opowiadać, ale pani Ewa miała swoje sposoby po prostu, żeby wszystkich i kolegów na scenie, i dyrygentów, i orkiestrę postawić w stan najwyższej gotowości, a co za tym idzie, wszyscy dawali sobie wszystko, także zawsze było to wielkie przeżycie. I No i cóż, dużo myśli. I tak podczas tych wspomnień nagraniowych, tak jak ona śpiewała Orfeusza Glucka, zresztą jest nagranie włoskie w całości całego Orfeusza, tak jak ona śpiewała Händla, są te nagrania z Markiem Minkowskim, z jego orkiestrą, ale tak czasami też epizodyczne sprawy, nie dotyczące oper, na przykład ta aria z Aleksandra Newskiego. 6 minut muzyki, a słucha się jak całej wielkiej symfonii, prawda? Także to była rzeczywiście no, wiodąca, wiodąca postać dla naszego życia muzycznego i nie sposób o niej nie myśleć w kontekście tych wiadomości, które otrzymaliśmy cały czas.
No właśnie, bardzo nam smutno z tego powodu, bo to coś się kończy, jakiś etap w naszym życiu muzycznym się kończy, bo takie artystki nie rodzą się co chwilę, tylko naprawdę trzeba na nie czekać. Szanowni Państwo, dziś spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o muzyce Wojciecha Kilara i w ogóle o Kilarze. Temat naszego dyskusyjnego klubu muzycznego to o nic nie zabiegałem, to jest cytat z Wojciecha Kilara i świat Wojciecha Kilara w 10. rocznicę śmierci kompozytora, która minęła 29 grudnia i którą właściwie wszyscy obchodzą, bardzo dużo orkiestry i artystów obchodzi tą rocznicę, bo jednak Kilar, jakby na to nie patrzeć, jego muzyka przechodzi tą próbę czasu, która jest niezwykłą próbą dla wszystkich artystów i tym pytaniem, co po mnie zostanie. Szanowni Państwo, jeżeli popatrzymy na Wojciecha Kilara, to mamy jak gdyby dwie takie przeciwności. Po pierwsze, należał do tego pokolenia tych awangardzistów, czyli zawsze się mówi jednym tchem, Górecki, Penderecki, Kilar, a właściwie powinniśmy powiedzieć w odwrotnej kolejności, bo Kilar był najstarszy, 32 rocznik, więc to że Wojciech Kilar, potem Penderecki, potem Górecki. I to są ludzie, którzy zmienili w ogóle bieg historii muzyki, ale Kilar ma jak gdyby zarówno cezurę w swoim życiu, nazwijmy to artystycznym, bo najpierw był taki awangardowy i tworzył tą awangardę, zresztą jak wszyscy inni, ale potem i nawet był takim, sam o sobie mówił, że był takim dosyć rozrywkowym kompozytorem, rozrywkowym w znaczeniu nie piszącym muzykę rozrywkową, tylko czerpiącym całymi garściami z życia, z tego, co życie przynosiło. No a potem pękł mu wrzód i wylądował w szpitalu i to całkowicie zmieniło jego życie, jego zapatrywanie na świat i stał się, tak jak mówił Kutz, takim kompozytorem prawie że świętym. I to mamy jeden podział, a drugi podział mamy na te dwie jego twarze, które właściwie przez całe życie są. To znaczy to jest twarz kompozytora muzyki filmowej i to trwa przez cały czas. I z drugiej strony kompozytora, ja to nazywam tej muzyki autonomicznej, przeznaczonej do wykonywania w salach filharmonicznych przez orkiestry. No i teraz moje pytanie. Kiedy pan się spotkał po raz pierwszy z muzyką Kilara i z jaką muzyką?
Ja myślę, że tak jak większość osób grających na instrumentach smyczkowych, nie ma szkoły muzycznej w Polsce, w której by się nie grało orawy raz na pewien czas. Także każdy w ramach nauki w orkiestrze szkolnej orawę grał. Ja też pamiętam, jak nieśmiało się krzyczało to hej na końcu podczas koncertu, bo to jednak jakoś grać to normalne, ale żeby krzyczeć to jest jednak jakiś opór. I szczególnie jak orkiestry moje dziecięce właśnie szkolne grają, to bardzo śmiesznie to brzmi. Na końcu to hej jest takie cieniutkie, prawda? Ale wszyscy czerpią jakąś radość. Pamiętam później dużo orawę za granicą z różnymi orkiestrami kameralnymi na Węgrzech. Pamiętam, gdzie ten karpacki folklor na Słowacji, prawda, to wszystko jakoś się łączy, także wszyscy odczuwają orawę bardzo, bardzo silnie. A potem oczywiście podczas asystentury u profesora Antoniego Wita w Filharmonii Narodowej, tam już miałem okazję spotkać kompozytora osobiście. Były te koncerty, były nagrania, były spotkania, także takim przywilejem i zaszczytem asystenta jest to, że kiedy kompozytorzy siedzą, żeby słuchać swojego utworu, najczęściej asystent siedzi obok z partyturą, no i to są te momenty, kiedy można się czegoś dowiedzieć i z pierwszej ręki od kompozytora usłyszeć komentarze na gorąco na przykład, także to jest niesłychanie ciekawe. No i później oczywiście był ten projekt dla mnie absolutnie przełomowy w kontekście kontaktu z muzyką Wojciecha Kilara na zaproszenie pani dyrektor Janny Wnuk-Nazarowej pociągnął muzyki Kilara kiedy to wszystko zaczęło się we Lwowie z Kazimierzem Kordem, od koncertu w katedrze, a później ruszył pociąg i stację. Najpierw na granicy w Medyce graliśmy Krzesanego na żużlu, bo tam wyszliśmy z pociągu i żużlowa droga była, pamiętam. I wszyscy na końcu się dołączyli Krzesanego. Słuchacze też zaprosiliśmy ich do dużo hałasu zrobiliśmy, było bardzo wesoło. Później graliśmy, pamiętam, też przed dworcem w Rzeszowie. To już ilekroć teraz odwiedzam te dworce, to już tak sobie myślę, no a my tu graliśmy zanim remont był, prawda, dworzec w Rzeszowie przed remontem. Później oczywiście dworzec w Krakowie, co zresztą była bardzo taka przejmująca sytuacja, ponieważ graliśmy, wykonywaliśmy Kościelec. I taka no, długa cisza na zakończeniu utworu. I pamiętam, a oczywiście megafony robiły swoje, no z racji tego, że dworzec działał, prawda? No i tak był komunikat, że opóźniony pociąg z Zakopanego. W momencie, kiedy my skończyliśmy utwór, także w ogóle jakaś magia zupełna. No później oczywiście Katowice, Podcienia, Nospru, tam na schodach była specjalna estrada, tam graliśmy i na końcu Jasna Góra, także wszystkie te... I od granicy już towarzyszył nam kompozytor. Dla niego było to zbyt silnym przeżyciem, żeby nie wybrał się do Lwowa wtedy. I towarzyszył od tych stacji już od granicy. I rzeczywiście dużo czasu, a później były kolejne właśnie projekty w Nosprze, różne takie i koncerty, i koncerty specjalne muzyki filmowej. Także to była dla mnie też arcyciekawa okazja do poznania tych wszystkich partytur. No a dzięki pociągowi do muzyki Kilara miałem szansę praktycznie większość tych utworów zadyrygować i to przed samym kompozytorem, który na gorąco mówił co i jak z tempami, jak z różnymi sprawami. I zawsze w ogóle no są tak różni kompozytorzy w kontakcie z zespołami, prawda? Niektórzy są tacy bardzo, powiedziałbym, bezpośrednio wymagający, niektórzy są niesłychanie subtelni, niektórzy są otwarci na różne interpretacje, niektórzy egzekwują tylko tę wizję, która wydaje mi się jedyną słuszną i na tle tej szerokiej panoramy Wojciech Kilar jawi się rzeczywiście jako taki anioł, ponieważ on jakoś nosił w sobie taką poczucie relaksu i takie poczucie, tak jak właśnie to, że spokojnie, że przyszedłem posłuchać, ale generalnie zawsze mówił dobrych słów parę, co wprowadzało taką fantastyczną atmosferę w zespole i w ogóle zazwyczaj mówił dosyć cicho, mało i... Ale w odpowiednim momencie to działało i potem jak już o coś poprosił, to miało specjalną wagę.
No ja się bardzo cieszę, że pan przypomniał ten pociąg do muzyki Kilara, bo ja sobie przypomniałam, że ja siedziałam w tym pociągu i jechałam i rzeczywiście to było niezwykłe obserwować też Wojciecha Kilara, a ta historia z tym, co się zdarzyło w Krakowie, z tym megafonem, to ja ją nawet opisałam i została wydrukowana w reportażu w Dzienniku Polskim właśnie z tego dotycząca właśnie tej konkretnej historii. Mnie się jeszcze raz zdarzyła taka historia, zupełnie inna, kiedy z Bogdanem Pociejem, który był rewelacyjnym pisarzem muzycznym, umówiłam się na dworcu, siedzieliśmy na peronie i ja nagrywałam rozmowę z nim, ważną rozmowę, taką naprawdę podsumowanie życia i cały czas ten megafon w tle, prawda, pociąg osobowy odjedzie i tak dalej. Więc w sumie to też było dla mnie takim uśmiechem. Ale ja pana doskonale pamiętam, kiedy poprowadził pan Exodus w Budapeszcie. I to był 2006 rok, prawda?
Oczywiście z chórem Filharmonii Krakowskiej.
Oczywiście.
Także to był koncert w Pałacu Sztuk, to była wtedy nowo oddana sala, która teraz już no, ma swoje lata, ale rzeczywiście to jest imponująca sala. W Budapeszcie jest główna sala koncertowa ta od dziesięcioleci z Akademii Muzycznej Ferenca Lista, taka secesyjna, przepiękna sala. No ale Budapeszt się w końcu doczekał sali dużej. Trochę też trzeba do niej jechać, ale jest dobre połączenie. Ona jest specjalnie wybudowana poza centrum, żeby był duży parking obok i tak dalej. Jest, no i w tej sali, pamiętam, graliśmy też Exodus, także to
i też na finał.
Też na finał, tak. Także, no i oczywiście to charakterystyczne wszystko było no, z racji tego ilości tych wykonań. W Nosprze była i jest oczywiście i zawsze będzie wielka też tradycja grania, materiały, które były używane często przy pierwszych wykonaniach i tak dalej. Także rzeczywiście bardzo, bardzo było ciekawie słuchać, ale też pamiętam Missa Pro Pace, nagranie w Warszawie i koncerty, bardzo dużo koncertów i to też właśnie od razu mi się przypomina dyrektor Kazimierz Kort, prawda? Także no nie, dużo, dużo tych.
No właśnie, wtedy jeszcze w Budapeszcie pamiętam, że to było 50-lecie rewolucji węgierskiej i wtedy właśnie na ulicach naprawdę szedł tłum i było zamknięte metro, były. Nie wiem, czy pan to zauważył w ogóle, bo pan miał próby i siedział, ale ja chodziłam przez miasto i widziałam, jak to wygląda i to w połączeniu z tym eksodusem naprawdę robiło wielkie wrażenie.
Tu był jeszcze jeden krakowski akcent wtedy, ze względu na to, że wśród tego repertuaru, który przedstawialiśmy w Budapeszcie, była Hungaria 1956 Artura Malawskiego, bardzo, bardzo zapomniany utwór, znakomity. Świetny. I zresztą wtedy była taka inicjatywa, my z okazji tego wyjazdu nagraliśmy płytę, która towarzyszyła temu wyjazdowi, była tam dostępna dla wszystkich słuchaczy, gości honorowych tego koncertu. Dzięki temu Malawski i Kilar, te wykonania są uwiecznione.
No właśnie, Malawski, to tak mówię z uśmiechem do pana dyrektora artystycznego. Warto, myślę, Artura Malawskiego przywrócić, bo ja też ostatnio miałam taki ciąg, że słuchałam dużo różnych rzeczy, starych płyt i naprawdę jestem zdziwiona, że on nie funkcjonuje tak w obiegu koncertowym. No ale wróćmy do Kilara. Tu już padło parę tytułów, które są jak gdyby często wykonywane. Exodus, który państwo usłyszycie oczywiście na finał, Missa Pro Pace, September Symphonii.
September Symphonii, pamiętam prawykonanie w Warszawie, Antoni Witt, Harmonia Narodowa, tak.
Tak, to były te czasy. Więc jak gdyby jest tego bardzo dużo, oczywiście Kresany, oczywiście Orawa, to są takie hity, które cały czas chodzą w różnych orkiestrach, ale jest też muzyka filmowa i zmierzam tutaj do tego, że tutaj nasz koncert otworzy właśnie Polonez z pana Tadeusza i ja tylko powiem, ja sobie wypisałam parę filmów, bo bałam się, że mogę zapomnieć, bo tego naprawdę Kilar napisał bardzo, bardzo wiele muzyki, ale od razu się czuję, że to jest muzyka Kilara, bo on coś w sobie takiego ma. Więc Wajda to oczywiście pan Tadeusz, ale też i wcześniej Ziemia Obiecana, to też warto pamiętać, bo to jest też piękna muzyka. Kazimierz Kuc to jest Nikt nie woła, Sól ziemi czarnej, bo jej perła w koronie, Śmierć jak kromka chleba, dużo, prawda? Do Stanisława Różewicza, Westerplatte, Samotność we dwoje, do Hasa, Wojciecha Hasa, Lalka, do Tadeusza Konwickiego, Salto, do Marka Piwowskiego, nie wiem, czy pamiętacie państwo film Rejs?
No oczywiście, tak, tam jest no znakomita właśnie. Muzyka.
A muzyka doskonała, też jest właśnie Wojciecha Kilara. Do Kieślowskiego, Przypadek, do Polańskiego, Dziewiąte Wrota, Pianista. No i właściwie cała wielka filmografia Zanussiego to jest Kilar, z tym, że Kilar, tu jest różnica. Bo Kilar nie pisał dla Zanussiego w znaczeniu, że siadał i pisał, bo muzykę tylko pozwalał Zanussiemu brać ze swojego zbioru muzycznego, z tego co ma. I Zanussi kiedyś mówił, że był bardzo niezadowolony właśnie po panu Tadeuszu i powiedział mu, ja też chcę mieć taką muzykę, jak napisałeś do filmu Wajdy. A na to powiedział mu Kilar, to zrób taki dobry film, jak zrobił Wajda.
A ja muszę państwu powiedzieć, że w ogóle jest cudownie. Mam skserowany rękopis suity z muzyki do pana Tadeusza, właśnie z czasów Pociągu do muzyki Kilara. I tam w tym rękopisie jest taki humor zeszytów niezamierzony, bo widać tam, jak panowie zmieniali tytuły poszczególnych części, zapewne jak te części wędrowały pomiędzy momentami filmu. No i pewnie jak już doszło do wydania ścieżki dźwiękowej, bo była płyta kompaktowa z tą muzyką, no to trzeba było jakoś te ścieżki nazwać. A wiadomo, że w filmach często ścieżki w ogóle nie mają nazw, tylko mają tytuły robocze, same numery, na przykład muzyka numer 5, numer 15 i tak dalej. No i w związku z tym na jednej ze stron jest napisane Śmierć robaka. I chyba po tym, jak napisał, to stwierdził, że to wygląda tak jakoś dwuznacznie, przekreślone śmierć Jacka Soplicy.
No ale wydaje mi się, że właśnie Kilar należał do takich kompozytorów, którzy uważali, że muzyka filmowa jest muzyką użytkową i niechętnie ją jak gdyby nagrywał albo wręcz wydawał. I to opowiadał mi Andrzej Kosowski, który przez lata całe był dyrektorem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i mówił wprost, że go namawiał do tego, żeby wydać te hity właśnie muzyki filmowej, żeby orkiestry mogły grać, ale Kilar się nie zgadzał i pewnego dnia przyjechał z partyturą właśnie Poloneza i powiedział, można drukować i powiedział inne też. I myślę, że coś w tym było, bo chyba Wojciech Kilar zrozumiał, pisząc tego Poloneza, że stworzył hit.
Ale przede wszystkim też zrozumiał na pewno sytuację, w której brak oficjalnie wydanych nut prowokuje jakieś podejrzane przeróbki, aranżacje i tak dalej. W związku z tym, żeby jakby chronić własne dzieło, pozwolił na ten druk i wydaje mi się, że to jest arcyrozsądne. Ale w ogóle jest też ciekawy też taki aspekt jeszcze jeden istnienia muzyki Wojciecha Kilara, mianowicie istnienia, ponieważ ten obraz i muzyka w kontekście twórczości Wojciecha Kilara jest takim nierozerwalnym, oczywistym duetem. W związku z tym należy pamiętać o tym, że muzyka Wojciecha Kilara niesłychanie inspiruje także choreografów. I to jest jeden z najbardziej tańczonych kompozytorów polskich, a czego przykładem są chociażby premiery Polskiego Baletu Narodowego. Taki spektakl, który już jest od lat w repertuarze i który się cieszy ogromnym zainteresowaniem, Dracula, Krzysztofa Pastora, gdzie nie tylko muzyka z Drakuli, a teraz jak robiliśmy próby do Ślepego Toru Krzysztofa Mejera, to akurat były próby do Drakuli na głównej scenie. My byliśmy na scenie kameralnej i jakkolwiek wychodziliśmy na przerwę, to zawsze było po paru nutach trzeba było odgadnąć, a co to za utwór Kilara teraz idzie, prawda? Bo tam ten radiowęzeł działa, także bufet bufetem, ale Kilar gra. Także to jest niesamowite. A z drugiej strony też no, była premiera dyptyku baletowego Bieguni Harnasie, gdzie był tańczony Exodus. Gdzie był tańczony Exodus, prawda, Bieguni według Olgi Tokarczuk i Harnasie, dwie choreografki, Anna Hopp i Izadora Weiss. I rzeczywiście bardzo ciekawa praca choreograficzna, fantastyczna, jeżeli chodzi o Exodus. Proszę sobie wyobrazić, Państwo, którzy nie widzieli czy przedstawienia, czy fotosów, wszystko się na początku rozgrywało na pionowej ścianie. Oni tak się wspinali, jakby chodzili, mieli takie pręty wbite w tę ścianę i dzięki tym prętom jakby wszystkie choreograficzne sprawy na początku się odbywały na płaszczyźnie, którą widzieliśmy jako płaszczyznę prostopadłą do sceny. I to się, a potem oni schodzili, no i cała akcja była choreograficzna. Genialnie ta muzyka do baletu. Zresztą tam graliśmy też duże fragmenty drugiego koncertu fortepianowego i graliśmy też Bogu Rodzice. Chór był w ogóle bohaterem akcji, występował na scenie wraz z baletem, także to było też ciekawe bardzo dla zespołu chóru doświadczenie. I graliśmy Bogu Rodzice, z tym, że była dość ciekawa to Bogu Rodzice, mianowicie ze względu na fabułę i chęć odrealnienia od takiego stricte oczywistego polskiego charakteru tego utworu, choreograf tutaj zaproponował łacińską wersję. Była Bogu Rodzica po łacinie, ale okazało się, że też jest wersja zdeponowana przez kompozytora łacińska. Także naprawdę ciągle coś odkrywamy, jeżeli chodzi o Wojciecha Kilara.
Skoro jesteśmy o odkrywaniach, to ja przejdę do drugiego punktu tego programu Filharmonii Krakowskiej, bo to jest naprawdę rewelacja i wczoraj rzeczywiście wszyscy byli zaskoczeni, bo Polonez jaki jest, to Państwo wiecie doskonale. I myślę, że teraz brzmi na wszystkich możliwych studniówkach, bo nie wyobrażam sobie inaczej, że może być i że można wrócić do Ogińskiego, gdzie ja właśnie na studniówce tańczyłam Ogińskiego. Podejrzewam, że większości państwo również do tego.
Można powiedzieć, że Kilar zrobił Ogińskiemu pożegnanie ze studniówką.
coś w tym jest i naprawdę to jest niezwykły hit, więc doskonale go znamy. Ale druga symfonia, Symfonia Concertante z 1956 roku, która tutaj zabrzmi, symfonia napisana na orkiestrę i na fortepian, przy fortepianie będzie Mateusz Krzyżowski. Proszę powiedzieć historię, bo my nie znamy tego utworu.
To jest utwór, który pozostawał przez wiele lat w cieniu. Zresztą to była decyzja kompozytora, żeby zwrócić się ku tym nowszym utworom. To jest bardzo częste, że kompozytorzy traktują często swoje utwory młodzieńcze, swoje utwory studenckie jako grzechy młodości. Natomiast dla nas, jako dla publiczności, dla nas jako osób muzyków analizujących te utwory jest niesłychanie ciekawe zobaczenie, jak to się wszystko zaczynało, jak te drogi inspiracji przebiegały, jak w ogóle patrzeć na twórczość każdego kompozytora. Są tacy kompozytorzy, którzy się rodzą od pierwszego utworu i są zawsze gdzieś tam do końca życia już zupełnie skrystalizowani. Pomyślmy o Brucknerze chociażby, od Symfonii Zerowej, czy o pierwszych dźwiękach pierwszej Symfonii Mahlera. Oczywiście mamy olbrzymią ewolucję u Mahlera i języka harmonicznego, instrumentacji, wszystkiego, ale gdzieś tam od pierwszej nuty pierwszej Symfonii Mahler jest Mahlerem. Natomiast są kompozytorzy, którzy ewoluują, są kompozytorzy, którzy zmieniają style, co w historii muzyki polskiej jest oczywiste, biorąc pod uwagę awangardę, prawda? Ale przed awangardą różne doświadczenia, też studenckie, różne doświadczenia, zderzeń z inspiracjami płynącymi z zachodu, te przemycane, przecież tutaj jesteśmy w sytuacji, praktycznie dotykamy 56 roku od Wilży, dopiero warszawska jesień wybuchnie, dopiero te wszystkie nowinki z zachodu będzie można oglądać. Przecież pierwsze lata warszawskiej jesieni to tak naprawdę nie są lata prezentacji muzyki współczesnej, tylko to są lata nadrabiania, dziesięcioleci pokazywania utworów, które były za żelazną kurtyną nie do wysłyszenia, nie do wykonania. Także światopogląd kompozytorów wtedy, tych młodych, był bardzo skomplikowany. Oni wiedzieli o tym, co się dzieje na świecie, ale zdawali też sobie sprawę, ile się rzeczy ciekawych wydarzyło, które do Polski docierały z trudem. W związku z tym są, powiedziałbym, takie podstawowe kamienie założycielskie kultu nowej muzyki. I to zresztą to są te same postacie, które fascynują naszych wszystkich największych kompozytorów ze szkoły polskiej. To na pewno jest twórczość Beli Bartoka, która odcisnęła olbrzymie piętno. No, spójrzmy chociażby na starsze pokolenie, na Grażynę Bacewicz i na Witolda Lutosławskiego. No, tutaj też ta bartokowska, cień Bartoka jest nad wszystkimi. To są mistrzowie instrumentacji także, ci przedwojenni, czyli Maurice Ravel. Bartok, Ravel, współczesna muzyka, mniej powiedziałbym muzyka niemiecka, mniej druga szkoła wiedeńska, dodekafonia, ale to chyba wpływ Karola Szymanowskiego, który młodzieży powiedział: chcecie nauczyć się komponować, jedźcie do Paryża, prawda? I to jakby ten polsko-francuski sojusz muzyczny dał nam neoklasycyzm, o który pokolenie szkoły polskiej na początku oparło się po to, żeby wziąć duży rozpęd i rozbić ten neoklasycyzm, tworząc awangardę pierwszą. A później wracali w różnych sposobach, różnymi drogami i tworząc różne syntezy, prawda?
Każdy na swój sposób.
Każdy na swój sposób i to się składa też na jakiś geniusz szkoły polskiej i w ogóle pięknie brzmiący akord złożony z wielu dźwięków w smyczkach, chociażby tak jak w preludium chorałowym. To jest taki dźwięk, że po jednej sekundzie od razu wie się, że to jest szkoła polska, że można się jeszcze przez chwilę zastanawiać, czy to jest jakiś takt z muzyki Góreckiego, jakby zrobić taki quiz, czy to może jest z Kilara, a może jeszcze kogoś innego, ale jest idiom szkoły polskiej niezaprzeczalny i to jest niesłychanie ciekawe. Rozmawiałem, jakby to był bardzo długi okres prób do Ślepego Toru Krzysztofa Mejera i z Danutą Gwizdalanką i z Krzysztofem Mejerem bardzo długo rozmawialiśmy o szkole polskiej w ogóle, o tym, jak to było, jaki to jest fenomen. I fenomenem szkoły polskiej jest moim zdaniem to, że, znaczy nie moim zdaniem, tylko jakby wyciągam wnioski z tych rozmów, że przez cały XIX wiek próbujemy stworzyć jakiś styl w oparciu o Chopina, tutaj Moniuszko, prawda? Ale gdzieś jesteśmy spóźnieni. Mamy instytucjonalne wręcz, prawda, próby wspierania muzyki Młoda Polska, no ale znowu jest tak, że wyszło, prawda, z Młodą Polską jak wyszło, każdy poszedł swoją drogą i tak dalej. I nagle po wojnie poprzez fascynację różnymi awangardowymi wpływami z Zachodu paradoksalnie tworzymy coś wyjątkowego, co jest nazywane na zewnątrz Szkołą Polską. Już tak zostało.
No ale to jest właśnie to, co pan powiedział, ten idiom i myślę, że...
Ale jest idiom, to się właśnie czuje, prawda?
I myślę, że naukowcy, tak jakby chociażby Krzysztof Meyer, który przecież też analizuje bardzo dużo, nie tylko jest kompozytorem, i jego żona Danuta Gwizdalanka, właśnie doskonale jak gdyby umiejscawiają i wyciągają pewne cechy charakterystyczne. Obydwoje państwo byli już u nas w ramach dyskusyjnego klubu muzycznego, także bardzo się z tego cieszę. Ale chciałam też wrócić do tej symfonii koncertante, dlatego że mówił pan właśnie o instrumentacji odpowiedniej, o pewnych cechach charakterystycznych, natomiast ja byłam zaskoczona tym, że ten utwór jest tak znakomicie zinstrumentowany, że Kilar po prostu bardzo młody kompozytor tutaj, bo tutaj ma 20-24 lata, że ten Kilar po prostu w nieprawdopodobny sposób czuje orkiestrę. Przecież nie można powiedzieć, że miał doświadczenie w tym względzie.
Ale miał dobrą edukację. To nie jest kwestia doświadczenia, tylko jest kwestia dobrej edukacji. Tak samo jak dobrą edukację odebrał Witold Maliszewski chociażby od Rimskiego-Korsakowa i dzięki temu Witold Maliszewski i Witold Tutosławski, prawda? To są te łańcuchy przekazywania sobie dobrej wiedzy.
Z pokolenia na pokolenie, tak?
Tak, instrumentacja jest sztuką, której można się nauczyć. Nie można nauczyć się inwencji, natomiast instrumentacji można się nauczyć. I trzeba przyznać, że też fenomenem Szkoły Polskiej jest to, że wszyscy burzyciele starego porządku, nasi młodzi kompozytorzy, potrafili, jak trzeba by było, skomponować coś w starym stylu, bo mieli do tego narzędzia, byli dogłębnie wyedukowani. To jest sytuacja tak samo jak w malarstwie abstrakcyjnym. Trzeba by było narysować czyjś portret, czy namalować portret, proszę bardzo, ale nie muszę, bo chcę robić coś innego, ale nie robię tego czegoś innego, dlatego że nie jestem w stanie namalować głowy konia. Potrafię, ale nie chcę. I tutaj jest taka sama sytuacja. Oni po prostu wszyscy umieli komponować. I ten wybór awangardowy po prostu był wyborem stylistycznym, był potrzebą też czasu. Stąd te ciekawe bardzo powroty u każdego z wielkich kompozytorów Szkoły Polskiej na swój sposób inne, ale też powroty w jakimś dalekim sensie do tego, co było w tych pierwszych latach. Jeszcze jedno nazwisko wspomnę, bo też w tych dniach dużo myślę o Romualdzie Twardowskim, który też no, odszedł i to kolejna wielka postać Szkoły Polskiej. Też człowiek tego pokolenia, które właśnie tworzyło nową polską muzykę i dało ten taki chyba, jeżeli można mówić, bo ciągle mówi się złoty wiek muzyki polskiej o renesansie, owszem, ale ten drugi złoty wiek muzyki polskiej, można powiedzieć naprawdę, to był po 1956 roku, ta eksplozja Szkoły Polskiej, prawda, która trwała no na pewno prawie do końca XX wieku.
Jak pan wyciągnął te nuty w ogóle tej drugiej symfonii?
Znaczy nie, no te nuty istniały. Ja zafascynowany byłem nagraniem tego utworu, które kiedyś usłyszałem w drugim programie Polskiego Radia. Siedziałem z innym kompozytorem, akurat siedzieliśmy i słuchaliśmy radia, ponieważ z tym kompozytorem, jak się spotykamy, u niego zawsze gra radio, żeby jakaś muzyka grała. No i tak w związku z tym czasami się zawiesza te słuchanie, a to radio gra, a czasami jak coś jest, ojej, a co to? No i tak... Nagle tak słyszymy coś takiego dziwnego i kompozytor Piotr Moos, także też ciekawe, bo Piotr Moos, który jest wnukiem Karola Szymanowskiego, ponieważ, za chwilę wytłumaczę, ukochanym uczniem Karola Szymanowskiego był Piotr Perkowski, a Piotr Moos jest ukochanym uczniem Piotra Perkowskiego, w związku z tym jest to wnuk Karola Szymanowskiego muzyczny. No i on wielką ma atencję też i do właśnie Piotr Perkowski, prawda, który studia w Paryżu, to był ten człowiek, który wziął sobie do serca to przykazanie, jedźcie do Paryża, uczyć się komponować i rzeczywiście neoklasycyzm później na całe pokolenia kompozytorów dzięki niemu i też organizacja życia muzycznego po wojnie, prawda, szczególnie na Pomorzu, tam fenomenalne działania na rzecz szkolnictwa muzycznego, w ogóle organizacji koncertów, społecznik, fantastyczna postać, Piotr Perkowski, zapomniany, a naprawdę fantastyczny musiał być, bo wszyscy studenci jego z wielką estymą mówią o nim pan Piotruś, także coś musiało być bardzo, bardzo miłego. No w każdym razie, no i tak to radio gra i Piotr mówi, co to może być? Mówi takim Ravel, ale przecież no Ravela wszystko się zna, takie tutti, a taki nie, no to jest na pewno muzyka polska, bo tutaj takie jakieś Zakopane przejechało, ale nie znam tego, co to może być. No i tak nazwiska padają, po chwili jakieś akordy słyszymy, no że akordy zbudowane z nakładanych kwart. No to wiadomo, jak nakładane kwarty, to musi być Bartok, no ale to nie jest żaden utwór Bartoka. No to wiadomo, że to jest coś pomiędzy Ravelem, Bartokiem, a Szymanowskim. No to kto to może być? No i taka zgadula i właśnie wtedy Piotr mu powiedział, może to jest jakiś Kilar. No i skończył się utwór i właśnie, że wybrzmiała druga symfonia w wykonaniu orkiestry Wospru wtedy, pod dyrekcją Jana Kręca, przy fortepianie kompozytor. No i tak sobie myślałem, rany boskie, jak on świetnie grał. Bo rzeczywiście to jest naprawdę taka pianistyka z rozmachem takim rachmaninowskim, ponieważ faktura w paru miejscach jest zupełnie jak z Rachmaninowa, takie szeroko pisane akordy, no dużą rękę.
Już się tak zaczyna, prawda?
Tak. No i wtedy pomyślałem, że jeżeli mamy koncert, który jest koncertem rocznicowym, z okazji rocznicy śmierci, daty, prawda, śmierci, to może tak, ponieważ pan Wojciech Kilar był osobą niesłychanie pogodną, to może by z uśmiechem spojrzał na tą sytuację, w której jego studencki utwór pokazujemy. Bo on na pewno wolałby, żebyś grać te jego późne utwory, ale tak jak mówię, to jest bardzo miłe czasami komuś wyciągnąć ze strychu jakiś zeszyt ze szkoły i pokazać pierwsze rysunki.
No ten utwór to nie był tak wykonywany, prawda? Bo to wykonanie, o którym pan mówi, to jest prawykonanie z Kilarem przy fortepianie, no ale potem...
Ale to jest typowa sytuacja ja teraz nagrywałem całą twórczość symfoniczną Grażyny Bacewicz i twórcy awangardy w dużej mierze, jak dochodziło do głosu i awangarda, i te ich nowe utwory, w jakiś sposób oni od tej twórczości sprzed okresu awangardowego w sposób świadomy się odcinali. Ona im nie była potrzebna. Świat był inny, ich muzyka była inna, inne były ich marzenia, inne były ich ideały. A dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. No żyjemy w epoce postmodernizmu, w związku z tym nie ma żadnej obowiązującej stylistyki. Możemy zobaczyć, że ktoś zanim był późnym Kilarem, to był wczesnym Kilarem i to nic nie zmienia w naszej percepcji, w naszej miłości do późnego Kilara, ale dla mnie to jest fascynujące właśnie zobaczyć w sensie tak potocznie mówiąc, jak on się sam robił. Właśnie kim on był, jak skończył studia, kim oni wszyscy byli w sytuacji, jak stwierdzili, że już nie będą, mówiąc no, pół żartem, malować tej głowy konia, tylko no, Jackson Pollock to przy mnie nic, prawda? Także po prostu to jest fascynujący moment też w ogóle w historii muzyki, to odejście, te sytuacje, w których trzeba odwrócić się też od samego siebie w jakimś sensie.
I myślę, że to jest też najbardziej interesujące dla nas po latach, kiedy patrzymy na to z dystansem i kiedy szukamy odpowiedzi właśnie na pytanie, kim jest jako kompozytor właśnie Wojciech Kilar. Chociaż doskonale zdajemy sobie sprawę, że on chciał wycofać ze swojego katalogu twórczości na przykład Riff 62, prawda? Nie lubił tego utworu, nie chciał, żeby go z nim kojarzono. To PWM tutaj stoczył całą batalię o ten utwór, żeby on został w tym katalogu. A ten utwór teraz jest wykonywany. On pokazuje inną twarz Wojciecha Kilara i myślę, że byłoby bardzo żal, gdybyśmy go nie znali, prawda?
Znamy z historii muzyki wiele sytuacji, w których kompozytorzy nie chcieli słyszeć swoich utworów. Darli partytury, palili partytury, niszczyli, zastrzegali i tak dalej. No, historia jest pełna takich przypadków.
To samo z dziełami literackimi.
I o ile byśmy byli ubożsi, gdyby czasami ktoś po tych śmietnikach tam nie pogrzebał lub nie przygasił w odpowiednim momencie kominka, prawda? Także to ja myślę, że a poza tym to jest taka nasza wewnętrzna prowokacja. I tak zawsze idzie na tych pomysłodawców, którzy potem się muszą zmierzyć o północy z duchem kompozytora, prawda, który przyjdzie i się wypowie, co na ten temat sądzi. Nie na temat swojego dzieła, tylko na temat pomysłu, pokazywania go. Ale to, że tak powiem, no, bierzemy na siebie z pełną odpowiedzialnością, bo wydaje mi się, że naprawdę wysiłek włożony w wykonanie tego utworu przede wszystkim przez naszego solistę Mateusza Krzyżowskiego jest godny odnotowania, bo to jest naprawdę rasowa pianistyka i patrząc na pianistykę polską, na literaturę koncertową, na fortepian i orkiestrę, to mamy tych utworów stosunkowo niedużo. Patrząc na ten repertuar neoklasyczny tamtych czasów, mamy koncert Grażyny Bacewicz, mamy koncert Tadeusza Berda, nagrany, bardzo, bardzo piękny, który Tadeusz Berd błagał, żeby go nie wykonywać, bo też chciał go schować, prawda? Mamy koncertino Jana Kręca. Mówię o tym pokoleniu powojennym. Cóż przed wojną mamy symfonię koncertującą Szymanowskiego, prawda? Mamy dwa koncerty fortepianowe Aleksandra Tansmana, ale tego naprawdę nie ma dużo. Feliksa Nowowyjskiego zrekonstruowaliśmy w Filharmonii Poznańskiej koncert i naprawdę cieszyliśmy się z każdego utworu, ponieważ tych koncertów fortepianowych jest tak malutko, a muszę Państwu powiedzieć, że były robione badania repertuaru i popularności repertuaru w kontekście zainteresowania publiczności. Nie ma gatunku bardziej lubianego przez publiczność niż koncert fortepianowy. Coś jest, ja nie wiem, coś jest w naszej cywilizacji takiego, że jak zamykamy oczy i ktoś nam powie koncert filharmonii, to widzimy fortepian, pianistę i orkiestrę. A nie widzimy skrzypka, nie widzimy wiolonczelisty, nie widzimy flecisty, fagocisty, tylko właśnie ten fortepian. I rzeczywiście pamiętam, jak wytwórnia brytyjska Hyperion zaczęła robić taką serię płyt z romantycznymi koncertami fortepianowymi, których oczywiście jest od groma i w tej chwili oni dobiegają do setki. Tam jest już prawie 80 czy więcej albumów i taką samą serię próbowali zrobić z koncertami skrzypcowymi i wiolonczelowymi. I te serie zostały przerwane dlatego, że one się nie finansowały przez kupujących. Natomiast koncerty fortepianowe zawsze się sprzedadzą. To jest przedziwne. I to już takie tam nagrywają wynalazki po prostu. A podobno tych koncertów mają jeszcze w zanadrzu, bo człowiek, który w ogóle wymyślił tę serię, ma w domu 800 partytur romantycznych koncertów fortepianowych.
Czyli seria będzie długa, ale coś w tym jest, że jednak fortepian jest królem instrumentów, przynajmniej jeżeli popatrzymy z punktu widzenia publiczności i coś w tym jest rzeczywiście, a w Polsce już szczególnie, zwłaszcza przez Chopina, konkurs chopinowski i tak dalej, zwłaszcza w tych dawnych latach, prawda, kiedy ja pamiętam, że można było jadąc do Filharmonii Narodowej w Warszawie porozmawiać z taksówkarzem na temat tego, kto wygra konkurs chopinowski. Więc w sumie by było naprawdę, wszyscy tutaj mieli jak gdyby coś do powiedzenia. Natomiast mówiąc jeszcze o tym, że chcieli, żeby spalić te utwory niektórzy, prawda, czy zniszczyć, to mnie się przypomniało Paderewski i może nie chodzi tutaj o utwory Paderewskiego, ale dokładnie o listy, które, jak Państwo doskonale wiecie, pisał Paderewski i on się odsłania w tych listach w sposób nieprawdopodobny, bo jego biografia jest, nazwijmy to, napisana na potrzeby tych, którzy chcieli przeczytać. Natomiast w listach, które on pisze do swojej ukochanej Heleny, późniejszej żony, on pisze po prostu wprost. I my możemy naprawdę dużo rzeczy się dowiedzieć z tych listów i on o tym wiedział. Więc zawsze w tych listach pisał: pal te listy, Helenko. Ale Helenka na szczęście nie spaliła tych listów i te listy zostało, 311 listów zostały w Stanach Zjednoczonych, przyjechały tu pocztą dyplomatyczną 20 lat temu, teraz się znajdują w Bibliotece Jagiellońskiej i listy zostały opublikowane już z przypisami, także możemy poznać prawdziwe życie Paderewskiego i wierzcie mi Państwo, że jest to fascynujące, bo to jest zupełnie coś innego niż my sądziliśmy, niż my znaliśmy Paderewskiego. Więc to jest właśnie na temat tych spalonych rzeczy.
W ogóle dziwne są losy i spalonych rzeczy, i tych niespalonych. Muszę Państwu powiedzieć, że ja mam takie dziwne hobby, zbieram różne starocie, pocztówki między innymi, wiesz, przedwojenne, dotyczące muzyki. I mam taką pocztówkę śliczną z Karolem Szymanowskim. wydaną jeszcze za życia Szymanowskiego. Jest zdjęcie Szymanowskiego, takie efektowne, i jest podpis, który jest kwintesencją w ogóle jakby widzenia Szymanowskiego, bo jest napisane, że w swojej twórczości szeroko korzysta z folkloru, ale w sposób wykwintny. To jest cudowne. I Szymanowski jest taki upozowany, a na odwrocie jest, ponieważ jest to normalna pocztówka, która była w obiegu, także jest stempel, data, i ktoś tam pisze, jak coś przemycić i żeby coś schować, i żeby koniecznie ta osoba, jak będzie jechała pociągiem, założyła krawat, bo wtedy jest większa szansa, że ich nie będą trzepać. A z drugiej strony jest ten wykwintny Szymanowski. Także muzyka muzyką, życie życiem.
No dobrze, to spróbujmy w sposób wykwintny powiedzieć jeszcze parę słów na temat preludium chorałowego, które też zabrzmi w Filharmonii Krakowskiej, zabrzmiało i zabrzmi. Utwór właściwie bardzo kojarzony z, dzisiaj byśmy powiedzieli, z minimalizmem. To jest 88 rok, chociaż góralszczyzny tam też jest sporo i to słychać. I to jest taki utwór, zresztą ta druga część cała, czyli i to preludium chorałowe, i ten Exodus, to dla mnie jest taka część, ja to nazywam transowa. Po prostu wprowadzamy się w trans uporczywymi pewnymi sformułowaniami muzycznymi, które tkwią w nas i nie pozwalają wyjść. Skąd pomysł, żeby to preludium chorałowe?
To są w ogóle utwory, które łączą się w sposób ścisły z postacią, z Filharmonią Warszawską i z postacią Witolda Rowickiego. Preludium chorałowe jest dedukowane Witoldowi Rowickiemu, ale przede wszystkim Kresany. No cała ta nowa twórczość tych poematów symfonicznych to jest Rowicki. W gabinecie dyrygenta Filharmonii Warszawskiej na ścianie wśród tych zdjęć, tam są te główne zdjęcia naszych kompozytorów, prawda, Szkoła Polska, i jest to zdjęcie Kilara z podpisem kochanemu Witkowi Witek, Wojciech, Wojtek, kochanemu Witkowi Wojtek, prawda? I rzeczywiście, no, oni wszyscy Rowickiemu zawdzięczali to, że ich utwory brzmiały, to, że było niesłychanie rzeczowe i szybkie osądzanie tych utworów, i także interwencje. Ja muszę Państwu powiedzieć, że Marek Seven, który jest w doskonałej formie, kompozytor, altowiolista, aranżer też, no, człowiek wielu talentów, w tej chwili mający lat 94, w znakomitej formie, jak podkreślam, o pamięci wręcz fotograficznej. Ja z nim bardzo często rozmawiam i on opowiada mi konkretne sytuacje z prób w Warszawskiej Filharmonii, jak Rowicki podobno mówił do Bacewicz przy orkiestrze, mówi: Grażynka, tak się nie pisze, to wywalamy, a tutaj zrobimy skrót, Grażynka, notuj, tutaj, a to w ogóle bez sensu napisałaś, a to zrobimy dwa razy szybciej. I mi opowiadał, że koncert na orkiestrę Grażyny Bacewicz, który znamy, to jest w ogóle 2/3 tego, co było na pulpitach, tylko Rowicki na próbie wszystko wyrzucił. Także i potem już tak zostało nagrane i jeszcze raz partyturę wydrukowali, i to tak, także i ta postać jakby tak znacząca dla muzyki polskiej, dla wykonań wszystkich naszych kompozytorów, ma takie piękne epitafium, jak Ravel napisał kunsztowne Tombeau de Couperin, to jest takie Tombeau de Rowicki. I rzeczywiście te długie dźwięki, ten jakaś taka zoduma, ta cisza, która jest w tym utworze, dla mnie to jest chyba najpiękniejszy utwór Wojciecha Kilara, przez to, że właśnie tam absolutnie nie ma ani śladu jakiegokolwiek pójścia na efekt, nic. Tylko i wyłącznie ekspresja ciszy. To jest, zdaje się, z 88 rok. Tak, i to już jest zapowiedź tego późnego etapu twórczości, który w tym wyciszeniu się konserwował i ustabilizował, prawda?
Tak, no ten utwór jest szalenie taki intymny, byśmy powiedzieli.
Oczekujemy, jak przychodzimy do Filharmonii, to pierwsze co, to czekamy na speakera, który będzie nam mówił, żeby wyłączyć telefony, żeby nie wykazywać aplauzu w pauzach utworów i tak dalej, żeby nie rozpraszać artystów. No a drugi moment to jest wejście artystów, wejście wykonawców, to jest dla nas jakimś tam już wstępnym przeżyciem. Wczoraj przy preludium, które ja prywatnie nazywam uwerturą do pilarzy klasycznych, bo to jest ten rytm, tam są takie akcenty, mnie to przypomina piłowanie, rytmiczne, nowoczesne piłowanie. I kiedy następuje wyciszenie, o którym Pan mówi, ja sobie uświadamiam, że brakuje nam tego zakłócenia tego gościa, który nam towarzyszy w budynku Filharmonii Krakowskiej, to jest przejeżdżający tramwaj. I mówię, jak teraz ten tramwaj tu będzie przejeżdżał, co zrobi dyrygent?
Ale tramwaj to jest troszeczkę tak, jak próbuje się utwory wokalno-instrumentalne i najpierw mamy próby z samym zespołem orkiestry, a jeszcze nie ma chóru z nami na próbie, to i tak ten chór śpiewający słyszymy, ponieważ jakby już mamy go wyobraźni, także ten tramwaj ciągle jeździ.
Miejmy nadzieję, że nie będzie jeździł tak długo, bo plany są na to, żeby powstała jednak nowa sala Filharmonii Krakowskiej.
Tak, i te najnowocześniejsze sale są w tej chwili konstruowane głównie na zasadzie pudełka w pudełku. Sala Nospru, ona jest pudełkiem w pudełku, w związku z tym przecież ta wielopasmowa autostrada, która idzie tuż obok, nie jest w żadnym stopniu w stanie zakłócić akustycznie, prawda? Tak samo pudełko w pudełku jest w Elbphilharmonii, ze względu na to, że tam chociażby drgania wywoływane przez silniki statków są takimi częstotliwościami, które praktycznie uniemożliwiałyby nagrania muzyki.
A jednak to wszystko się da. Szanowni Państwo, proszę o pytania, bo musimy kończyć punktualnie, gdyż maestro Borowicz musi chwilę odsapnąć, przeprać się i po to, żeby za chwilę poprowadzić orkiestrę i uwieść publiczność. I myślę, że i tym razem się uda, bo wczoraj było znakomicie.
Ja cieszę się na spotkanie z muzyką tą i nasze wspólne jej odbieranie, odczuwanie, naprawdę. To jest muzyka, która działa, a to jest fenomen.
Fenomen, bo ja sobie pomyślałam też wczoraj, że Kilar naprawdę w ogóle, ale to kompletnie się nie zestarzał. I to mówię z punktu widzenia wszystkich tych utworów, które są z różnych lat, z różnych okresów twórczych. Po prostu Kilar ma tą swoją siłę. Niezależnie od tego, co my myślimy o muzyce, jaka muzyka nas otacza współczesna i też jaką muzykę my lubimy i jaką słuchamy najczęściej, prawda? Kilar to jest Kilar. I po prostu to jest genialny koncert, który pokazuje, jak wielkim twórcą był Wojciech Kilar, a jeszcze wykonany tak znakomicie przez zespoły Filharmonii Krakowskiej. Pan Piotr Piwko tutaj jest z nami, odpowiada za chór, więc jego też zasługa wielka. No i przede wszystkim maestro Borowicz.
Ale chór Filharmonii Krakowskiej uczestniczył prawie we wszystkich najważniejszych rejestracjach fonograficznych muzyki Kilara. To jest chyba najbardziej, że tak powiem, utrwalony zespół wokalny, jeżeli chodzi o fonografię Kilara.
Szanowni Państwo, czy są pytania? Ostatnia szansa. Jeżeli pytań nie ma, to chciałam bardzo serdecznie podziękować. Głównie chciałam podziękować Państwu, ale przede wszystkim Łukaszowi Borowiczowi, że poświęcił nam znowu swój czas.
Z największą radością, to naprawdę. I po prostu będziemy... Ja cieszę się, że mogłem opowiedzieć parę takich sytuacji, jak no... Oni wszyscy ci kompozytorzy gdzieś tam znowu razem studiują, no a przeżycia mieli ostatnią tylko anegdotę, Romuald Twardowski, no przecież to ta sama generacja. Ja u niego się uczyłem instrumentacji w Akademii Muzycznej i on bujne opowieści ze swoich studiów paryskich i mówi tak do mnie, mówi, wie pan co, a kiedyś u Nadii Boulanger byłem na obiedzie i mnie posadzili koło księcia Jusupowa, wie pan kto to był? Człowiek, który zabił Rasputina. Mówi, i cały obiad siedzieliśmy, on mi opowiadał, jak tego Rasputina dobijał.
Także... Ale myślę, że jeżeli Państwo będziecie słuchać dzisiejszego koncertu i muzyki Wojciecha Kilara, to pomyślcie sobie o Kilarze, który był człowiekiem obdarzonym niezwykłym poczuciem humoru, który był bardzo skromny, chociaż zawsze podkreślał, że nie potrzebuje jubileuszy, ale gdybyśmy tego jubileuszu nie świętowali, to prawdopodobnie byłby niezadowolony. Tak mówił, miał kocią naturę, uwielbiał koty, ze swoim kotem maszerował po ogrodzie i powiedział mi kiedyś, że jeżeli jego kot będzie chciał o 3 w nocy spacerować po ogrodzie z nim, to on będzie z kotem chodził, bo kot po prostu tego chce. Do tego wszystkiego kochał samochody, zwłaszcza Mercedesy, jeździł bardzo szybko, żałował, że... Tak, żałował... Tak, i papierosy. Żałował, że jest blokada zakładana na 250 km na godzinę. Słuchał, siedział w swoim garażu i w swoim nowym Mercedesie często, bo tam miał najlepszy sprzęt do słuchania i słuchał właśnie tych swoich płyt. Do tego jeszcze kochał kremówki w hotelu Krakowia, więc nie stanowiło dla niego kłopotu, żeby sobie przejechał i kupił te kremówki. No i jego Mercedes to miał rejestrację Basia, bo to jest imię żony. Więc jak widzicie Państwo, niezwykły człowiek, cudowny człowiek, człowiek właściwie legenda, człowiek, o którym można by mówić bardzo, bardzo wiele. Niezwykle ciepły, fantastyczny. Kiedy go poznałam, to właściwie był przez lata potem fascynujący dla mnie i zawsze można było do niego zadzwonić i porozmawiać. Także był naprawdę niezwykłym człowiekiem, a teraz widzimy, jak niezwykła jest jego muzyka, która właśnie teraz przechodzi tą próbę czasu, o której mówiliśmy. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.